Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest dr Paweł Kusiak, filozof z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani i państwu.
Mówi się czasem o radykalnej wizji natury ludzkiej w poglądach Thomasa Hobbesa, czasem pesymistycznej wizji. Dlaczego?
Odpowiadając tak po prostu, bezpośrednio na pytanie dlaczego, no dlatego, że filozofia Hobbesa wyrażona w jego dziełach na czele tym najsłynniejszym w Lewiatanie, wydanym w 1651 roku, stanowi wykład, dlaczego w jakimś sensie powinniśmy być pesymistami antropologicznymi. Pesymistami antropologicznymi to znaczy, dlaczego powinniśmy a priori zakładać, że człowiek ze swej natury jest zły, przy okazji, że istnieje coś takiego jak natura ludzka, powinniśmy zakładać. I Hobbes w swoim dziele uzasadnia, dlaczego tak jest. No i to uzasadnienie było na tyle przekonujące dla jemu współczesnych, jego następców, no i dzisiaj dla wielu również, że myśl Thomasa Hobbesa stanowi ciągle inspirację, a wręcz nawet użyteczny w tworzeniu różnych konstruktów ideologicznych pomocnik.
Nasi słuchacze już osadzili postać na osi czasu. Będziemy nawiązywać między innymi do jednego z najbardziej znanych dzieł Thomasa Hobbesa, Lewiatan. Przypomnę, 1651 rok, publikacja. Będziemy również mówić o tym, co dziś dla nas, współczesnych, może być szczęśliwie bądź nieszczęśliwie aktualne w wybranych zagadnieniach, poglądach tego filozofa. Panie doktorze, takie kompendium tych najważniejszych treści, tego przesłania antropologii filozoficznej Thomasa Hobbesa, czyli krótko mówiąc jego wizji człowieka.
Żeby tak nie zaczynać encyklopedycznie, to powiedziałbym, że w centrum tej hobbesowskiej wizji człowieka leży strach, uczucie strachu. Ono jest przeciwne do uczucia, można tak powiedzieć, nadziei. O tym postaram się powiedzieć więcej za chwilę. Hobbes stoi na stanowisku, że człowiek dąży do utworzenia państwa, no bo tutaj od razu musimy wejść w filozofię polityczną. Jest to racjonalna decyzja i w jakimś sensie egoistyczna kalkulacja. No i tworzy to państwo po to, żeby czuć się bezpiecznie, bo w stanie natury, o którym już wcześniej wspomniałem, panuje to, co Hobbes określa mianem wojny wszystkich ze wszystkimi, a często to jest również ilustrowane chyba takim najsłynniejszym cytatem z Hobbesa: homo homini lupus est, czyli to jest chyba w naszym języku również popularne powiedzenie, człowiek człowiekowi wilkiem. I po to, żeby nie żyć w takim świecie, człowiek tworzy państwo. Jak on to państwo tworzy? W wyniku kontraktu. Stąd u Hobbesa też, Hobbes uważany jest za twórcę kontraktualizmu. Ten kontrakt polega na tym, że ludzie racjonalnie cedują swoją władzę, część swojej wolności, może nawet całość, na rzecz kogoś, kogo określamy tutaj mianem suwerena. No i ten suweren otrzymuje władzę w ramach tej umowy społecznej. Tutaj mamy źródła zachodniego konstruktu umowy społecznej, który do dzisiaj jest przecież dominującym narzędziem w legitymizowaniu władzy politycznej, nawet dziś w społeczeństwach demokratycznych, oczywiście nie taki w rozumieniu hobbesowskim. Tenże suweren ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo. I ten kontrakt obowiązuje tak długo, jak to bezpieczeństwo jest zapewniane. Nie mamy naturalnej wspólnoty, trochę jak u Arystotelesa, tylko mamy racjonalną umowę, która jest zawarta między ludźmi, którzy pragną bezpieczeństwa. I tutaj powiedziałem o nadziei, to tu zakończę tą nadzieją. Ta nadzieja na bezpieczeństwo, czyli na życie w warunkach, w których my możemy to swoje człowieczeństwo realizować.
Co leży u źródła tego ciągłego, nieznośnego, wydawałoby się, dążenia do konfrontacji między ludźmi? Pewnie można by przypuszczać jakieś własne interesy, które niekoniecznie idą w parze z interesami drugiego. Czy tylko to?
Hobbes mówił o namiętnościach. oczywiście my musimy dokonać takiej wycieczki myślowej i pamiętać, że jest to przełom tak naprawdę XVI i XVII, w zasadzie jego twórczość to wiek XVII. Ja przypomnę, bo chyba o tym nie mówiliśmy, Hobbes urodził się w 1588 roku, żył bardzo długo, bo zmarł w wieku 92 lat w roku 1679. Świat, w którym żył Hobbes, to jest świat zupełnie inny, zupełnie innych kategorii niż te, które my uważamy za powszechne. I od starożytności popularnym było tworzenie różnych takich typologii namiętności. Hobbes tą swoją typologię również zbudował. I tutaj mamy miłości i awersje. Z tych dążeń według Hobbesa wyłania się właśnie z jednej strony strach, nienawiść, złość. Tu byśmy mogli dalej powędrować już w stronę XX wieku do Karla Schmitta, ten wróg się pojawia. A z drugiej strony miłość kieruje nas w kierunku sympatii, nadziei, dobra, bo ono również pomiędzy ludźmi istnieje i Hobbes tego nie kwestionuje. Ale znów wrócę do tego strachu. Jednak ten strach jest kategorią kluczową. Nawet jest taka anegdota dotycząca Hobbesa. On się ponoć urodził przedwcześnie, a stać się tak miało, dlatego że jego mama usłyszała plotki o tym, że zbliża się hiszpańska armada. Ten stres związany z tą sytuacją miał spowodować, że on się urodził przedterminowo. Później mawiał, że wtedy urodziły się bliźnięta. On i strach. I tak bym to pozostawił.
Te przeróżne ludzkie namiętności, rozumiane jako ogromna siła, często pozbawia, chociaż na chwilę, ale bywa, że wystarczy, pozbawia nasze działania racjonalności, nasze myślenie takiego dystansu, chłodu, powiedzmy. Z tego sporo kłopotów się bierze. Czy to dążenie, propozycja umowy społecznej, czy to jest jakieś wyjście, próba znalezienia złotego środka między namiętnościami, dążeniami ogromnie silnymi, a jednak w gruncie rzeczy koniecznością tego, by w miarę bezkonfliktowo, na ile się da, współuczestniczyć, współtworzyć ten świat. Każdy z każdym, różny z różnym.
Tak, na pewno jest to propozycja sformułowana przez wybitny umysł zachodniej kultury, zachodniej cywilizacji. I z założenia ona ma być racjonalna. Zwrócić należy uwagę, że Hobbes nie potrzebuje Boga do tego procesu zalegitymizowania władzy, tylko też zaznaczmy, że Hobbes sam w sobie antyreligijny nie był, ale jego koncepcja: suweren nie otrzymuje władzy od Boga, tylko otrzymuje władzę od ludzi. Z tą propozycją my mamy wielki intelektualny problem. My, mówię, wszyscy, którzy żyją we współczesnym społeczeństwie. Z jednej strony my przecież nie chcemy się wprost przyznać do tego, pozwolę sobie na takie publicystyczne określenie, że gdyby nie władza polityczna, to byśmy się wszyscy pozabijali. Z drugiej strony, niestety różne doświadczenia historyczne pokazują nam, że w chwili, kiedy następuje atrofia władzy politycznej albo niejasność co do tego, kto jest suwerennym, mówiąc kategoriami Hobbesa, a mówiąc sobie tak po prostu, kto rządzi, to zaczynają się dziać rzeczy bardzo niebezpieczne. Zarówno na poziomie międzynarodowym, wtedy mówimy o różnych kryzysach systemu międzynarodowego. Trwająca rosyjska inwazja na Ukrainę tak jest przez niektórych interpretowana, jako takie sprawdzam, jakie reguły kto w systemie międzynarodowym jest w stanie narzucać swoje reguły. W społeczeństwach również, ja może tutaj nie będę przytaczał historii, faktów historycznych, bo to bym pewnie bym otworzył nową rozmowę, ale pamiętamy z historii wydarzenia, w których grupy polityczne wcześniej zmarginalizowane w sytuacji, w której zaistniały warunki do tego, żeby mogły wyartykułować swoją wolę, często to robiły i często bardzo brutalnie. I w tym momencie się pojawia Hobbes, który daje nam przepis, co powinniśmy zrobić, żeby takich sytuacji ograniczyć, minimalizować. A z drugiej strony ciągle mi kołaczą takie słowa Benjamina Franklina, tutaj oczywiście ja tak z pamięci przytoczę, jeżeli ktoś rezygnuje z wolności, czy tam z esencji wolności, bo to różnie tłumaczone, na rzecz odrobiny bezpieczeństwa, na rzecz bezpieczeństwa, to tak naprawdę nie zasługuje na jedno i drugie. Tak można by powiedzieć, że to mógłby być takie motto kontra-hobsowskie, liberalne, czyli że w zasadzie zawierając ten hobsowski kontrakt tracimy wolność. I o tym się fajnie dywaguje, ale dopóki jesteśmy bezpieczni, a w chwili, w której doświadczamy jakiejś wielkiej społecznej niestabilności, to pewnie bardzo wielu ludzi, może sami powinniśmy sobie zadać to pytanie przed lustrem, co byśmy zrobili, czy byśmy bronili wolności mimo wszystko, wierząc, że ona jest tym fenomenem, który pozwala nam być nami samymi, zachować naszą tożsamość, czy jednak bezpieczeństwo, czyli że musimy przede wszystkim replikować swój biologiczny byt, no bo to jest podstawa wszelkiego społeczeństwa, wszelkiego życia, a dopiero w dalszej kolejności my możemy zastanawiać się nad znaczeniem innych wartości.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Kilkaset lat dzieli nas od świata Tomasza Hobbesa, od tych realiów, w których on funkcjonował. Jednak wybrane zagadnienia wciąż są aktualne. Jednym z tych obszarów są wątki dotyczące warunków, okoliczności sprzyjających rodzeniu się konfliktów między ludźmi, także między pewnymi strukturami, ba, między narodami. Konflikt ten polega między innymi na tym, że jedni zyskują niebezpiecznie bardzo przewagę nad innymi i wykorzystują w dodatku do tego różne metody. To się nie zmieniło od czasów Hobbesa.
Tu bym uciekł w kierunku teorii stosunków międzynarodowych i takiego nurtu określonego mianem realizmu, nurtu tradycji chyba nawet bardziej, bo tych realizm nurtów jest w ramach tej tradycji bardzo wiele. O ile sam Hobbes niewiele pisał o stosunkach międzynarodowych w takim rozumieniu współczesnym, ale z jego pism pośrednio wynika założenie, że no naturalnym jest to, co realiści dzisiaj podnoszą, że państwo dąży do potęgi, do przetrwania i zdobycia przewagi, do poprawy swojej sytuacji strategicznej, czyli do takiej sytuacji, w której nasze warunki do przetrwania będą lepsze niż warunki kogoś innego. A wszelkie religie wtedy, w tamtym świecie, ideologie polityczne dzisiaj są tylko maskami, które wykorzystujemy do tego, żeby lepiej, bardziej skutecznie realizować interes przetrwania, przekonując do naszej racji ludzi. Źródeł tego można szukać u Hobbesa, w hobbesowskim podejściu do tego, że jeśli nie ma władzy, to jest wojna. Platon mi się przypomniał, tylko umarli widzieli koniec wojny, choć to można też inaczej interpretować. Ale faktycznie Hobbes szukał rozwiązania, jak doprowadzić do sytuacji pokoju. Gdybyśmy, a tak się powinno przecież robić, gdybyśmy analizowaną postać i myśl spojrzeli na nią życzliwie, no to celem Hobbesa nie było odebranie wolności i budowa totalitaryzmu, autorytaryzmu, choć to są kategorie przecież dwudziestowieczne i nie możemy tak łatwo je przerzucać na XVII wiek Hobbesa, tylko że celem Hobbesa był pokój. Dzisiaj problem jest taki, że na poziomie międzynarodowym takiego suwerena póki co stworzyć się nie udało, a jeżeli się udawało tworzyć jakieś pokoje, to tylko pokój, myślę tutaj o porządku międzynarodowym z hegemonem jakimś, no to udawało się to tylko na relatywnie krótkie okresy. Tu byśmy teraz pewnie naturalnie powinniśmy wejść w dyskusję na temat rządu światowego i możliwości stworzenia czegoś takiego, no ale nie będę wybiegał dalej, tylko powiem, że to jest konsekwencja takiego myślenia w duchu hobbesowskim o współczesnych problemach międzynarodowych.
Zagadnienia związane z filozofią społeczno-polityczną domagają się wielu spotkań, ale pozostając przy tym trwającym, kiedy to rozważamy wybrane zagadnienia myśli filozoficznej Tomasza Hobbesa. Co istotne, co również pan podkreślał, celem Hobbesa nie była wyłącznie analiza pewnego stanu zastanego bądź doświadczanego kiedyś, czyli najogólniej mówiąc konflikty między ludźmi, często i konflikty zbrojne, no ale celem jest właśnie coś, by poczynić starania celem zaradzenia tymże niełatwym, trudnym, dramatycznym w skutkach sytuacjom. No właśnie, te zręby umowy społecznej. Co takiego powinna zawierać? Na czym powinna się oprzeć umowa społeczna, aby zapewnić, pytanie, czy to możliwe, prawda? Aby zapewnić względny spokój i pokój.
Hobbes by powiedział, że tak oczywiście w mojej interpretacji tak by powiedział, że wystarczy, jeśli ludzie żyjący na danym terytorium zdecydują się podporządkować władzy tego, kto jakby jest no, najsilniejszy. Tutaj powstaje coś takiego jak państwo naturalne. Dlaczego ci ludzie się mogą podporządkować? Bo to trzeba powiedzieć, to oni mogą to zrobić w wyniku racjonalnej decyzji, ale mogą to zrobić też ze strachu. I w tym momencie pojawia się państwo naturalne, ale jeszcze nie państwo polityczne. Bo państwo polityczne jest według Hobbesa swego rodzaju podwójnym zobowiązaniem. Czyli z jednej strony my zobowiązujemy się być posłusznymi, a suweren zobowiązuje się chronić nas. No i w dalszym ciągu możemy dodawać do tego kolejne zobowiązania. Tu przecież już blisko jesteśmy współczesności i tych umów społecznych, które w zależności od systemów politycznych wyrażonych zwykle w konstytucjach, chociaż nie wszędzie, mamy dzisiaj, czyli wybory co kilka lat, odnawiamy tę legitymizację, zobowiązujemy rządzących do różnego rodzaju działań, mamy prawo, które reguluje to, jak te zobowiązania są zawierane. Co taka umowa, hobbesowska umowa powinna zawierać? No na pewno nie jest możliwe, żeby to była umowa ograniczająca się tylko do zapewnienia bezpieczeństwa. Choć w ostatnich latach przypomnieliśmy sobie znowu, jak wielkie zagrożenia czyhają na model życia, który tutaj realizujemy. Pewnie gdybyśmy popatrzyli na postulaty partii politycznych, chociażby polskich, ale też w różnych systemach na świecie, no to zobaczylibyśmy cały kalejdoskop tego, czego reprezentowane przez nie grupy społeczne oczekują. Ale jeżeli znów wrócilibyśmy do takiej refleksji z obszaru filozofii polityki, no to musielibyśmy jednak wrócić do przetrwania. To znaczy rolą suwerena, czy rolą kogoś, kto wchodzi w rolę suwerena, lidera politycznego na przykład, no jest zapewnienie najpierw przetrwania, a później rozwoju, ktoś by powiedział bogacenia się, ale nie tylko bogacenia się materialnego, również wzrostu w byciu człowiekiem, czyli edukacji, zdrowia, ludziom, którzy żyją. Tutaj sobie pozwoliłem na takie idealistyczne podejście, ale wydaje się, że tak współcześnie należy sobie to wyobrażać, choć jestem też również w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że wyniszczone, zmęczone społeczeństwo, które zapomniało o doświadczeniu wolności, świata wolnego, relatywnie zamożnego, w jakim my przecież dzisiaj żyjemy, byłoby w stanie zadowolić się tak naprawdę tylko i wyłącznie spokojem i pokojem, nie oczekując dużo więcej.
Tworzenie umowy społecznej, realizowanie porozumień między społecznościami, narodami w oparciu o strach, czy też w oparciu o racjonalną analizę, które z tych źródeł gwarantują trwałość. Kiedy te porozumienia wypracowywane nie bez trudu właśnie mogą nam dłużej służyć?
Muszę podziękować za to pytanie, bo jest wspaniałe i dotyka kwestii, która mnie również pasjonuje. Ludzie inspirujący się Hobbesem bardzo często również sięgają po Machiavellego. W tym kontekście bym przytoczył to, co Machiavelli powiedział w Księciu, tak, że dobrze jest, kiedy poddani tego księcia kochają, no ale w gruncie rzeczy najlepiej jest, jak się go boją. Znów, wiadomo, to jest inny świat, brutalniejszy, z śmiercią, tragedią, taką dostępną na co dzień, nawet w tych wtedy zamożnych, może najzamożniejszych w Europie księstewkach włoskich. Ale ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że dzisiaj również społeczeństwo, które się boi, jest w gruncie rzeczy z punktu widzenia polityków lepsze niż społeczeństwo, które racjonalnie analizuje sytuację. I tu wrócę odpowiedzi oczywiście, że władca czy lider polityczny, który szanuje wspólnotę, której przewodzi, no bo z niej się powinien wywodzić, wywodzi się zwykle z niej, no to powinien traktować ją z szacunkiem i komunikować się racjonalnie. No ale praktyka polityczna w dobie masowej komunikacji, w dobie Web 2.0, w dobie social mediów, przecież dobrze wiemy, że wygląda inaczej i żerowanie na prymitywnych instynktach, na strachu, różnym strachu, strachu przed chorobami, strachu przed wojną, strachu przed biedą, strachu przed wykluczeniem. To ja myślę, że to dotyczy nie tylko grup społecznych gorzej na przykład wykształconych, bo my mamy takie czasami tendencje do jakiegoś takiego poczucia, że ktoś może, kto jest wykształcony, jest bezpieczny od manipulacji, dezinformacji, w związku z tym strachu. W żadnym wypadku tak nie jest. Czasami na tyle kruche są te podstawy naszej stabilności, że w chwili, kiedy zabraknie paliwa na stacji benzynowej albo nie moglibyśmy wypłacić pieniędzy z bankomatu, moglibyśmy zacząć się naprawdę bać. Oczywiście wpływam teraz na szerokie wody konspirologii i nie chciałbym w żadnym wypadku tego rozwijać, bo sam nawet się nie czuję do tego gotowy. Ale znajdziemy w przestrzeni, w debacie publicznej wielu ludzi, którzy podadzą nam alternatywne wyjaśnienia tego, jak współczesne społeczeństwa są zarządzane i w żadnym wypadku nie będzie to odwołanie do demokracji. Raczej tu demokracja będzie zinterpretowana jako fasada, a będą pokazane jakieś ukryte procesy, które za tym wszystkim stoją. Czy tak jest? Nie wiem, choć powiem, że na pewno trzeba po prostu życzliwie badać wszystko, no bo pomiędzy tymi spiskowymi teoriami na pewno można znaleźć również ciekawe, inspirujące elementy, które może zasługują na dalsze badania i wcale przecież też nie jest tak, że dana jest nam cała wiedza o życiu społecznym, szczególnie o wszystkich decyzjach politycznych. Więc reasumując, powinniśmy dążyć do świata, w którym możemy podejmować racjonalne decyzje, mając dostęp do jak największej liczby informacji przy założeniu, że wszyscy uczestnicy życia publicznego są podmiotowi. Ale fakty są takie, że świat, w którym żyjemy, wcale taki nie jest, nie zmierza w tym kierunku, a Habermas stwierdził nawet w tej swojej koncepcji sfery publicznej, że bliżej tego świata byliśmy pod koniec XIX wieku niż jesteśmy współcześnie.
Za czasów Hobbesa, wcześniej i dzisiaj mamy w wersji roboczej. Jedna to jest grupa rządzących, druga to grupa podległych, czy tych, których aktywność jest na wszelkie sposoby zarządzana. Można to też nieco ładniej ująć. Mamy grupę tych, którzy poprzez swoje działania i wybory współzarządzają naszymi małymi społecznościami, także i społecznościami międzynarodowymi. Co każda z tych grup może przyjąć, przejąć, czy czym się zasugerować w poglądach Thomasa Hobbesa, aby ten myśliciel rozwijający swoje poglądy, aktywności kilkaset lat temu nie był wyłącznie postacią czasu zaprzeszłego, kimś na kartach historii czy podręczników filozofii?
Pytania, które zadał, a czasem przecież ważniejsze jest postawienie dobrego pytania, nawet niż sama odpowiedź na to pytanie. I Hobbes te pytania o naturę ludzką postawił. Myślę, że my musimy, tak jak filozofowie szukają odpowiedzi, filozofowie wraz z naukowcami, o to, czym jest świat, jak istnieje świat, jak ten świat poznawać, kiedy wiedza o świecie jest pewna, no i kim jest człowiek, jaką rolę człowiek w świecie pełni. I tutaj nam przychodzi w sukurs Hobbes. I Hobbes też, co ciekawe, on nie ucieka tylko w takie bardzo abstrakcyjne rozważania, które mogą być nieklarowne, tylko po prostu pyta, zastanawia się, jak powinniśmy zorganizować naszą wspólnotę polityczną, żeby ona przetrwała, żeby ona mogła się rozwijać i żeby ona mogła zapewnić wolność, bo my pamiętajmy, że Hobbes też wolność definiuje jako taką nieskrępowaną możliwość poruszania się, więc on w tym sensie do wolności też nawiązuje. Więc wydaje mi się, że my z Hobbesa na pewno zrezygnować nie możemy, do Hobbesa musimy wracać. Zresztą jak spojrzymy na jego recepcję od czasu, od tego XVII wieku, no to przecież najwięksi do Hobbesa nawiązywali, jeśli nad Hobbesem zastanawiali, więc podejrzewam, że ta generacja nasza i kolejne będą również musiały go zreinterpretować w duchu wyzwań, które stoją przed współczesnym człowiekiem, a przecież świat idący w kierunku przetwarzania olbrzymiej liczby informacji, gdzieś cyfrowego kapitalizmu, o którym Szoszana Zubow pisała niedawno, o tym, że my w pewnym sensie już jesteśmy przedmiotami różnego rodzaju oddziaływań związanych z zarządzaniem informacjami o nas, ze sztuczną inteligencją. Czy sztuczna inteligencja, jaka jej rola mogłaby być we władzy, a co się by stało, gdyby nagle się okazało, że to stworzone przez nas algorytmy mogłyby lepiej nami zarządzać niż my sami i to byłoby bardziej racjonalne, to by była kwintesencja racjonalności przy tym chwiejnym, targanym emocjami i namiętnościami, o czym mówiliśmy, człowieku. Hobbesa oczywiście trzeba odczytywać inaczej, starając się wiedzieć jak najwięcej o tym, jak Hobbes myślał, bo w ogóle tak trzeba przecież studiować. Pytanie Umberto Eco, prawda? Czy dzieło żyje niezależnie od autora, czy nie? No, nie ma, to nie jest zero-jedynkowe. Dzieła i mogą żyć niezależnie od autora i w jakimś stopniu trzeba je czytać w kontekście biografii i tego, co autora ukształtowało. Przynajmniej tak można tłumaczyć wiele wątków dzieł, więc tutaj Hobbes jak najbardziej zostaje z nami. Myślę, że tak długo, jak zachodnia cywilizacja będzie będzie trwała, tak długo Hobbes będzie w kanonie najważniejszych filozofów polityki.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Udało nam się pokazać ponadczasowy proces przetwarzania i przemian na gruncie filozofii społeczno-politycznej. Rozmawialiśmy o wybranych poglądach filozoficznych Tomasza Hobbesa, zahaczyliśmy o współczesne konflikty międzynarodowe, a i nawet zagadnienie sztucznej inteligencji. Także bogactwo myśli ludzkiej. Ekspertem tego spotkania dzisiejszego, gościem rozmowy w audycji Pisma i Znaki był pan dr Paweł Kusiak, filozof z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Raz jeszcze dziękuję.
A ja jak zwykle bardzo dziękuję. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem z państwem porozmawiać.